Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje, dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnimy o Andrzeju Poczobucie, który został skazany na 8 lat pozbawienia wolności za bycie Polakiem. A o czym dziś jeszcze w programie? Czy jest możliwe całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej?
To jest nasza odpowiedź na restrykcje, na ograniczenia wobec polskich przewoźników.
Udział Białorusi w rosyjskiej agresji.
To przede wszystkim pokazanie, że z północy mogą być uderzenia.
Minął rok, odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę na pełną skalę.
Polska, w tym też Białystok, przyjął tych wszystkich, którzy z powodu tej agresji musieli opuścić swój kraj.
Po pięciolinii śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 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 Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie, piołun i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie. To mnie zgubi, twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 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 Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
16 stycznia został ogłoszony haniebny wyrok dla działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Polak został skazany na 8 lat kalonii karnej o zaostrzonym rygorze. Decyzję białoruskich władz ogłosił reżimowy sędzia Dmitrij Bubieńczyk, który jest znany z surowych wyroków na białoruskich opozycjonistów. Andrzej Poczobut na razie znajduje się w grodzieńskim areszcie. Dopiero po rozpatrzeniu apelacji zapadnie decyzja, do której kalonii karnej trafi. Apelację będzie rozpatrywał Sąd Najwyższy. Cała процедура займе правдоподобне кілька місяців. Справа Анджея Почобута є сфабрикована, а вирок політично мотивований, узнавы Організації оборони прав чоловіка на цілому світі. Дзялач зостав також узнаний за в'язня політичного, яких на Білорусі ведуть офіційних даних є около 1500. Лукашенковський режим сказав лідера польській меншості за жиком і рехабілітацію назізму, поджигання до ненависті на тлі народовощовим ораз овзивання до дзялання на шкода безпеченства краю. Дзялання білоруських влад вобец Анджея Почобута сов бужливе, мові президент Речіпосполітей Польській Анджей Дуда.
За що? За те, що хотів жити в вольним демократичним краю, за те, що хотів бути просто вольним обивателем вольного панства, є просто уронга всіляким стандартам, więc так naprawdę to reżim białoruski prześladuje ludzi, pastwi się nad nimi, niewoli własny naród i atakuje sąsiadów. Mówię z całą odpowiedzialnością, atakuje sąsiadów, bo to my właśnie przeżyliśmy atak hybrydowy na naszą granicę.
Po ogłoszeniu wyroku dla Andrzeja Poczobuta w Polsce i poza jej granicami słychać głosy wspierające niewinnego dziennikarza i potępiające wobec niego represje. Między innymi Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych przyjęło apel, w którym domaga się bezwarunkowego uwolnienia kolegi oraz wszystkich więzionych na Białorusi dziennikarzy. Białoruś i Polska krok po kroku ograniczają ruch przez granice pomiędzy krajami. Najpierw po ogłoszeniu wyroku dla Andrzeja Poczobuta, szef polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński zadecydował o wstrzymaniu działania przejścia granicznego Bobrowniki, po czym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi ogłosiło wydalenie z państwa dwóch polskich konsulów i łącznika Straży Granicznej oraz ograniczenie wjazdu na terytorium Białorusi dla polskich przewoźników. Teraz nie mogą przekraczać granicy Białorusi z Litwą i Łotwą. Odpowiedzią polskiej strony na decyzję dyktatora stało się ograniczenie ruchu białoruskich pojazdów towarowych przez przejście graniczne Kozłowicze, które było ostatnim czynnym przejściem na granicy z Polską dla białoruskich ciężarówek. Antypolskie działania władz w Mińsku, w tym prześladowanie polskiej mniejszości, nie pozostaną bez uwagi, twierdzi szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Kamiński.
To jest nasza odpowiedź na restrykcje, na ograniczenia wobec polskich przewoźników i każdorazowo, kiedy jakiekolwiek państwo będzie wobec naszych obywateli stosowało jakiekolwiek represje, czy też restrykcje, ograniczenia, nieuzasadnione, niesprawiedliwe, będziemy reagowali w taki sam sposób.
Powodem do decyzji polskich władz o ograniczeniu ruchu przez granicę polsko-białoruską stał się także kryzys migracyjny, wywołany przez białoruskiego dyktatora. Z wyraźną pomocą białoruskich służb specjalnych codziennie do Polski nielegalnie próbuje się dostać kilkanaście osób. 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę na pełną skalę. Choć w Rosji przed wojną wielokrotnie mówiono o zamiarze zdobycia Kijowa w ciągu kilku dni, minął już rok, a Ukraina nadal jest niepodległym państwem. Wojsko rosyjskie cały czas dokonuje zbrodnie wojenne i inne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym pozasądowe egzekucje, ataki na infrastrukturę cywilną i schrony, deportacje i przymusowe wysiedlenie ludności cywilnej oraz powtarzające się bezprawne zabójstwa podczas ostrzeliwania miast. Ukraiński naród doświadczył w ciągu ostatnich 12 miesięcy niewyobrażalnego horroru tej agresywnej wojny. Niestety sojusznikiem Kremla cały czas pozostaje Aleksander Łukaszenka, który zapowiada coraz większe wsparcie rosyjskiej agresji. Dyktator oświadczył podczas spotkania z Putinem w Moskwie, że przemysł białoruski jest gotów produkować samoloty Su-25 dla armii rosyjskiej. Oprócz tego wyraził gotowość do wzięcia bezpośredniego udziału w wojnie po stronie najeźdźcy i zmobilizowania półmilionowej armii. Jednak słowo Łukaszenki nie należy traktować poważnie, twierdzi były kandydat na prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz.
Mobilizacje i ćwiczenia to przede wszystkim pokazanie, że z północy mogą być uderzenia w Ukrainę i Ukraina wtedy musi walczyć o kilka frontów. Takie zastraszenie północą. Ja nie myślę, że tą ilością wojska rosyjskiego i białoruskiego, które teraz jest skoncentrowane na południu Białorusi, jest możliwa inwazja. Tym bardziej, że Ukraińcy są przygotowani bardzo dobrze.
Amerykański Instytut Badań nad Wojną wzywa NATO przygotować się do możliwości okupacji Białorusi przez Rosję. Eksperci powołują się na kremlowski dokument, który trafił do mediów. Opisana jest w nim strategia całkowitej absorpcji Białorusi przed 2030 rokiem. 25 lutego mija 23 miesiące, odkąd został uwięziony działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. Polak został niesprawiedliwie skazany przez reżim łukaszenkowski na 8 lat pozbawienia wolności. Dlatego zapraszamy Państwa wziąć udział w akcji Solidarności z naszym rodakiem. Akcja odbędzie się 27 lutego o godzinie 18 przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku. Слухаю у Панство програму знаднемної Березини. Єстесьми на фалях 98.1 в Бялим Стоку і Гродні, на фалях 99.2 в Бялой Подлясці і Бжестю. Запрошаємо również до слухання нас на стороні інтернетової рація.com. Проект вспіраний за środку в канцелярії Президента Ради Міністрів в рамках конкурсу «Полонія Поляці за границю 2021. Проект Польська платформа Медіальна Всхід реалізований через Фундацію Вольності Демократія. Публікація виражає єдині погляди авторів і не може бути тожсамяна з офіційним становіськом канцелярії Президента Ради Міністрів.
Розмови і репортажі.
Всього, що важне і актуальне.
В першу річницю агресії Росії на Україну в цілій Польщі відбулася акція солідарності з українським народом, який терпить відділення агресора. В Білому Стоку міські владзе спільно з білоруською діаспорою зорганізували акцію «Разом противко російській агресії». В такий спосіб зостало оказане вспарчі тим всім, хто хочуть жити в вольних, демократичних і незалежних панствах. Повиннісьми бути разом з обивателями зарівно України, як і Білорусі, який народ є теж тємінжони через путіновську Росію, мові застемця президента Білого Стоку Рафał Рудницький.
Агресія Росії на Україну spowodowała to, że tysiące, miliony mieszkańców tego kraju szukało swojego nowego domu, swojego nowego miejsca życia. Cieszę się niezmiernie, że Polska, w tym też Białystok, przyjął tych wszystkich, którzy z powodu tej agresji musieli opuścić swój kraj i że pokazaliśmy jako społeczeństwo ogromne pokłady empatii, wsparcia dla tych, którzy muszą żyć poza swoim normalnym miejscem zamieszkania. Także w Białymstoku myślę, że przyjęliśmy ich z otwartymi ramionami. Pokazaliśmy, że mogą liczyć na naszą pomoc w każdy możliwy sposób.
Mamy około 1000 dzieci uczących się w białostockich placówkach oświatowych, czyli w przedszkolach, szkołach i szkołach ponadpodstawowych.
Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku.
Mamy też wydanych około 5000 numerów PESEL i to są dane, które mamy. Mamy około 300 osób, które mieszkają w zbiorowych ośrodkach zamieszkania prowadzonych i organizowanych przez miasto Białystok, ale są też ośrodki czy miejsca zakwaterowania, które prowadzi wojewoda podlaski. Tam chyba, z tego co dobrze pamiętam, jest około 150 osób. Natomiast to są dane, które my mamy, które są, że tak powiem, wynikają z pewnych rejestrów. Dokładnych informacji dotyczących ilu obywateli Ukrainy przebywa w Białymstoku nie mamy z racji tego, że też występuje taki proces migracji. To znaczy przyjeżdżają też osoby z innych miast do Białegostoku, wyjeżdżają, także tej dokładnych informacji nie mamy. Też z informacji z Powiatowego Urzędu Pracy wiemy, że około 6,5 tysiąca obywateli Ukrainy znalazło zatrudnienie w Białymstoku i w powiecie białostockim.
Już річниця від початку тої страшної війни, яка змінила моє життя назавжди. Пол моєї родини залишилася там, на Україні, в Бучі, і пол моєї родини тут, в Білостоку.
Олена Бодюк, мешканка міста Буча.
Я завжди буду пам'ятати, як ми утікали з Бучі. То було, як в страшному фільмі, дуже самоходів, нема звиклих дорог, нема мостів, ніц нема обох дорог, розбомблені самоходи, лежать люди. І то було страшно, і то бачила моя цурка теж ту ситуацію. Ми приїхали тут до Польщі знервовані, не віддали ж ми, що робити далі. І то було, як несамовіті, як звичайні люди, звичайні обивателі з Польщі допомагали нам, приймували нас від самої границі. Дуже дякую за те, всі українці будуть пам'ятати ту допомогу від Польщі, бо разом ми споткалися з тим старим нашим спільним ворогом Росії. Польша zawsze była obok.
Ta agresja rosyjska, niczym nie usprawiedliwiona, na Ukrainę pokazuje, jak wiele w społeczeństwie rosyjskim musi zajść zmian.
Paweł Stankiewicz, Fundacja Tutaka.
Jednocześnie też widzimy, że w społeczeństwie polskim, białoruskim, ukraińskim te zmiany również zachodzą. Całe szczęście te zmiany są pozytywne. Akurat tutaj w Białymstoku nie ma potrzeby tłumaczenia, że Białorusini to nie łukaszyści, że nie uczestniczą w tej wojnie. Nie ma też potrzeby tłumaczenia, że trzeba pomagać Ukraińcom. Wszyscy bardziej, mi się wydaje, tutaj rozumiemy naszą historię, nasze wzajemne stosunki i potrzebę bycia razem. Nie mamy potrzeby głoszenia dziwnych tłumaczeń, że prawosławny nie ruski, nie musimy się do tego odnosić. Wiemy, gdzie zmierzamy, a zmierzamy do tego, żeby Ukraina jak najszybciej była wolna od wojny, rosyjskiej agresji. Zmierzamy do tego, żeby w Białorusi jak najszybciej nastąpiła demokracja i żeby tutaj, w Polsce, w Białymstoku, też moglibyśmy być bezpieczni.
Są takie dni, kiedy naprawdę ważne jest poczuć obecność innego człowieka, wsparcie innego człowieka.
Natalia Stepancowa, białoruska diaspora w Białymstoku.
Ta rocznica dla Ukraińców jest ważna w sposób naturalny, niewątpliwy. Ważna jest też, moim zdaniem, dla Polaków, bo to Polska i jej mieszkańcy przyjęli na siebie największy ciężar pomocy humanitarnej w ciągu tego roku i też ponoszą olbrzymie koszty pomocy wojennej. Jest to też dzień niewątpliwie ważny dla Białorusinów. Białorusini przeżywają tę wojnę na dwa sposoby, z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że cierpimy z powodu okrucieństwa Rosjan, z powodu cierpienia Ukraińców, dlatego że praktycznie każdy z nas ma więzie rodzinne, więzie przyjacielskie, koleżeńskie z obydwoma tymi krajami. Z drugiego powodu cierpimy, dlatego że Białoruś bierze współudział w tej wojnie po stronie Rosji. Nie jest to wola narodu białoruskiego, nie jest to nasz wybór. Reżim wspiera wojnę Rosji, Białorusini wspierają Ukraińców. Na Białorusi są ciężkie czasy, jest terror przeciwko swojemu narodu. Więc ten wiec jest jedyną możliwością nas, jako Białorusinów, pokazać swój głos i swoje stanowisko. Zabrać stanowisko w tej sprawie i powiedzieć, że my wspieramy Ukrainę. Niestety Białorusini nie mogą tego zrobić. Dostają wyroki więzienia 6-7 lat za komentarze w social media, takich jak Facebook. Ostatnio wydano kilkanaście wyroków od 14 do 22 lat więzienia dla partyzantów kolejowych, których działania spowodowały spowolnienie ruchu pociągów ze zbroją z Rosji przez Białoruś w Ukrainę.
Te 12 miesięcy pokazało, że mogą tutaj liczyć na wsparcie. Przecież mam oczywiście nadzieję, że ten konflikt jak najszybciej dobiegnie końca, ale przez ten czas, kiedy cały czas trwa wojna w Ukrainie, wierzę w to, że w dalszym ciągu ta sympatia, zaangażowanie i wsparcie będzie ze strony Białostoczan, którzy, mówię, mają okazję obcować z mieszkańcami Ukrainy, którzy znaleźli się w naszym.
Czekamy Ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem rozstarszy na ćwierci, była zbawienie witanym z odrazą. Czekamy Ciebie, Ty potęga tłumu, zbyt lęciałego pod Twych rządów knutem. Czekamy Ciebie, byś nas gniotła butem swego zalewu i haseł poszumu. Płacisz, lecz lebem widzisz.
legendą, jak twoją dobroć. Wszyscy kląć będą, wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia. Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli nas, dzieci wielkiej, niepodległej, świętej. Skuwać kajdany łaski twej przeklętej, cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli. Legła twa armia zwycięska, czerwona, u stóp łun jasnych płonącej Warszawy. I szczerią duszę syci bólem krwawym garstki szaleńców, co na gruzach kona.
Już за хвилю в програмі «Знаднємної Березини» історик Ігор Мєльніков опові о модернізації польських фортифікацій під Барановичами. Бендзями також континуувати познавати біографію подпоручника Чеслава Заянчковського псевдонім Рагнер. В своїй колійності Мартін Горбачевський опові о роковим засполе «Хлопці з Пляцу Броні» ораз їх пребою «Кохам вольність».
Оповісті історичні.
W początku lat 30. sapierzy Wojska Polskiego przeprowadzili pod Baranowiczami modernizację znacznej liczby niemieckich bunkrów, które pozostali po Wielkiej Wojnie 1916-18. Schrony wzmacniano żelbetonem, izolowano od wilgoci i maskowano. Jednak modernizacja poniemieckich bunkrów nie zapewniała stworzenia ciągłej pozycji obronnej na kierunku baranowickim. W 1936 roku generalny inspektor sił zbrojnych marszałek Edward Śmiglerycz podjął decyzję o osłonie całej polskiej granicy wschodniej linią umocnień stałych. W tym okresie przy sztabie głównym został utworzony inspektorat saperów, pełniący rolę centralnego organu technicznego kierującego pracami fortyfikacyjnymi. Inspektorem saperów został generał brygady Domkowski. W latach 30. w Baranowiczach działało kierownictwo studiów technicznych nr 18. Mieściło się w koszarach imienia Trauguta. Wiosną 34. roku polscy inżynierowie opracowali plan budowy 30 nowych schronów dla CKM pod Baranowiczami. W latach 36-37 rozpoczęła aktywne prace nad wzmocnieniem odcinka Szosa Słucka oraz terenów w pobliżu wsi Dariwa oraz Labuzy. W tym okresie następuje rezygnacja z koncepcji tworzenia schronów do ognia czołowego. Uważano, że ich osłonięte przednie ściany stanowili dobry cel dla artylerii oraz czołgów. Staże polskich fortyfikatorów we Francji zaowocowali przyjęciem nowego modelu schronów do ognia bocznego, tzw. tradytorów. W fortyfikacjach, które zostały zbudowane zaraz po I wojnie światowej, przed 1932 rokiem, można zauważyć stary typ konstrukcji, a mianowicie betonowe warstwy z jednolitym metalicznym płaszczem przeciwodpryskowym z metalowych belek lub szyn. W fortyfikacjach z tego ostatniego okresu stosuje się wyłącznie konstrukcję żelbetonową z francuskim systemem zbrojenia. W schronach bojowych stosowano z reguły sztywny płaszcz przeciwodpryskowy, a w ścianach tylko specjalną siatkę przeciwodpryskową. Podkreślano w radzieckiej pracy rozwój form fortyfikacyjnych według danych działań wojennych w Finlandii i byłej Polsce. Oprócz schronów bojowych wzniesiono również punkty dowodzenia i obserwacji. Układ punktu dowodzenia jest zbliżony do schematu francuskiego, który podany jest w części drugiej francuskiego statutu o wyposażeniu terenu opublikowanego w 1929 roku. Stanowisko dowodzenia składa się z konstrukcji, najczęściej żelbetonowej, służącej do obserwacji przez otwór i periskop. Schronu z centralą telefoniczną wykonanego szlakiem minowym lub żelbetonowego posterunku optycznego umieszczonego na odwrotnej ścianie wzniesienie i zbudowanego częściej z betonu lub żelbetonu. Podano w radzieckim wydaniu urządzenie terenu obronnego Wojska Polskiego. Na podstawie planu sporządzonego przez inspektora armii Tadeusza Piskora wykonano projekty około 80 schronów dla pozycji baranowickiej. Wspólnie z już wyremontowanymi poniemieckimi bunkrami te nowe polskie schrony miały stworzyć ciągły pas umocnień od Horodyszczy po jezioro Wygonowskie. Przedstawiam projekt rozbudowy odcinka Darewa i Łabuzy, przeprowadzony według wytycznych pana generała. Projekt ten uwzględnia tylko minimalne potrzeby obrony odcinków i zamyka się w ogólnej sumie 33 obiektów, z których na odcinek Darewo przypada 17 obiektów dla KM, czyli karabinów maszynowych, 6 dla działek przeciwpancernych, 2 dla obserwacji artyleryjskich na odcinku Łabuzy, 7 obiektów dla karabinów maszynowych i 1 dla działka przeciwpancernego. Proszę pana generała o zatwierdzenie tego projektu i polecenie przesłania go do inspektora saperów celem wykonania projektów technicznych. Wytrzymałość tych obiektów winna być przyjęta na kilkakrotne uderzenie pocisków 15 cm i pojedyncze 22 cm. Zaznaczono w piśmie generała dywizji Tadeusza Piskora do generalnego inspektora Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej marszałka Edwarda Śmiglerydza w kwietniu 1936 roku.
Losy bohaterów niezłomnych.
Програмі «Знаднємний Березини» континуємо оповідати о подпорученіку Чеславі Зайончковським псевдонім Рагнер, а також о польським подзем'ю, вальчонцем з окупантом совєтським і німецьким на землях współчесної Білорусі. Плютон Куби, о котором мовились ми в попшеднім програмі, виказував зиму 1944 року дуже дуже рухливість і активність. Часами зачимивався на постой в Мільхові, леч найчастіше потерлював терен і ужонзав ночні засадки на рабусів. В полові стичня Куба ужонзав випад на Днємен в районі спаленого фольварку Банєво. Остріляно ту групи партизантів совєтських, переходжących по льоді через Днємен, причим двох з них забито. Колейна потичка мала місце коло Докудова, від сторони Поросла. Наступний випад попровадив Куба на północ, до Сонтак Вельких, де в потичці падло двох большевиків. Стамтонд пішов до Хвостов, в яких також мав ночну потичку. На ночлег затримався в Гав'ї, скунд на Зайоч повернув до Мільхова. Там від людності довідався, що вночі через весь приходили сильні відділи совєтські прибули з-за Німна. Скерувалися вони на північ до Пьотрів, Біскупців і Анацек. Партизанці-радєтці замордували по вісках кілька осіб з родин, яких синові служили в армії Крайовій. Куба, який мав в відділі кілька жовнежів, походжених з Анацек і Мікуліч, підйом швидку децизію прийти з помоцю тим вьоскам. В Анацках істотне застану партизантів совєтських, грабінцих кілька господарств. Акція повідалася частково. На відчинку дружини капрала Рися падло 4 совєтів. Натомість на відчинку, обсадзоним через Кубе, в виніку зайця РКМісти за становіска, большевіці здавали утець, трацом з єдного забітого. На колейний випад Куба попровадив Плютон аж під Ів'є. Там, в хутожі коло Хончарів, вистимпуєнц замаскований як група совєтська, роззброїв жовнежі Остлегіону, прибилих по Бімбер. Вертаючись з акції Плютон, зостав стріляний в районі Санток через партизантів радянських. По вспомняному нападі партизантки совєтської, в часі якого мало місце мордерство і рабунки людності цивільної, подпоручник Рагнер прислав до філоновців колейний пододзял, маючи взмоцнити польську оборону того району. Отделом тим в силі компанії доводив подпоручник Ярослав Кміта Олександр. Компанія була слабо озброєна і в значній частині складалася з рекрутів. Подпоручник Олександр заложив в філоновцях сталу базу, так званий обоз Варовни. Викопано становіська стрілецьке вокруг всі. На передполю розп'янто засіки і так зване потикаче. Натомість Плютон Куби був надаль цілий час в руху. Водвед за совєтське мордерство, поповнене в останньому окресі, Куба виконав з подмориння випад за Нємен, на Кшевіче, становлюючи єдну з баз бригади імені Кірова. Большевіці чулися там так певні, що мовляли о тій місцевості, і ж є то Мала Москва. Плютон не дотерв, однак, до самих Кшевіч, коли ж в лісі перед всьою наткнувся на бімбровні, в якій знайдувалися радянці-партизанці. В виніку споткання згинуло 5 большевіків. Колейний випад на Кшевіча припроводжено в кінці стичня 1944 року. Лічено, що удався заскочити штаб большевіцький і здобити магазини броні, маючи якоби знайдуватися в Евсі. По пшестю Нємна Куба окрончив Кшевіче від всходу і зайов становіска в лесі на полудні від всі. Подпоручник Олександр за своїми плутонами мав атаковати від заходу. Понєваж сіли те були збит мали до заблокування тей дуже розлеглої вьоски, росіяни здавали утець на відчинках, не обсадзоних через відділи АК. Пару падло в часі утечки. Куба опановав Кшевіче, де припровадив імпровізовану акцію пропагандову вобец людності. Магазинів амуніції в Евсі не знальзено. Вобец шибкого вицофанняся плютонів, доводжених через подпоручника Олександра, Плютон Куби, натисканий через повертаючих під Кшевіче зараз лічніших партизантів совєтських, мусяв також опустити весь і по льоді прийти на правий брег Нємна. На дзісь кончимо оповідати о подпоручнику Чеславі Зайончковським псевдонім Рагнер. Жиби довідяться вінцей о польським подзем'ю вальчонцем з окупантом совєтським і німецьким на землях współчесної Білорусі, запрошаємо до слухання програму «Знаднємної Березини» за тиждень. Thank you.
rytmem chodzimy ulicą. Dziwne to, że sam bez powodu jak ty. Jego twarz uniesiona po nim, do mych okien krzyczy chleba. Czasem chodzi mą ulicą, w swoich dłoniach ma dwoje małych jak był. Czy 16 lat matko da sił, gdy przy tobie ojca nie ma? Na proch przez ludzi czczą kierat, by prędzej to szło. Toczą się kamienie bez imienia. Starta na proch przez ludzi czczą kierat, by prędzej to szło. Toczą się kamienie bez imienia. Czasem chodzi mą ulicą, w długi habit wlazł bez powodu jak ty. Jego dłoń niesiona po nim zmienia pieniądz na marzenia. Wierzyli, że on użyje magicznych zabawek, lecz wciąż bawił się zwyczajnie doktora. Wierzyli, że on użyje magicznych zabawek, lecz on bawił się zwyczajnie doktora.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o rockowym zespole Chłopcy z Placu Broni oraz ich przeboju Kocham Wolność. Od początku istnienia grupy jej liderem był wokalista, gitarzysta i kompozytor Bogdan Łyszkiewicz. Nazwa Chłopcy z Placu Broni nawiązuje do powieści węgierskiego pisarza Ferenca Molnara. W pierwszym składzie znaleźli się gitarzysta Jacek Królik, basista Waldemar Raźny i perkusista Wojciech Namaczyński. Obowiązki menadżera pełnił Jarosław Sokół. Zespół rozpoczynał swoją działalność pod patronatem Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. W kwietniu 1987 roku w studiu Ojców Jezuitów w Krakowie grupa nagrała kasetę demo, na podstawie której Kora z zespołu Manam zarekomendowała zespół do konkursu festiwalu w Jarocinie. Był to jedyny rok w historii tej imprezy, kiedy wykonawca mógł wziąć udział w konkursie z poręczenia znanego muzyka. W Jarocinie chłopcy z Placu Broni znaleźli się w Złotej Dziesiątce, zdobywając uznanie publiczności prostą, bezpretensjonalną rock'n'rollową muzyką o pozytywnym przekazie. Po powrocie z festiwalu muzycy nagrali dla rozgłośni harcerskiej piosenkę pod tytułem Aeroplan, która stała się ich pierwszym ogólnopolskim przebojem. Drugim i zarazem największym hitem w dziejach grupy była ironiczna w swojej wymowie piosenka pod tytułem O Ela, która przez kilka tygodni okupowała pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Przez dwa kolejne lata chłopcy z Placu Broni często koncertowali, występując m.in. w Jarocinie, na Rock Opolu w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, muzycznym kempingu w Brodnicy i biorąc udział w trasach krajowej sceny młodzieżowej. Na rynku muzycznym chłopcy z Placu Broni zadebiutowali w 1990 roku albumem studyjnym pod tytułem O Ela. Oprócz Łyszkiewicza i Namaczyńskiego w sesji nagraniowej udział wzięli gitarzysta Krzysztof Zawadka, znany z oddziału zamkniętego i Dab, basista Paweł Nazimek ze Sztywnego Palu Azji oraz drugi gitarzysta Marek Sigmund. Utwory to Koniec, Kiedy już będę dobrym człowiekiem, Chory kraj, Nasz nowy hymn i Kocham wolność przez dwa lata były notowane na listach przebojów. Płyta O Ela cieszyła się dużą popularnością w przeciwieństwie do następnego krążka pod tytułem Krzyż z 1991 roku. Umiarkowanie powodzenie drugiego albumu spowodowane było niewielką mocą promocyjną firmy Reynold Music, założonej jedynie z myślą o wydaniu tej płyty. Atutami Krzyża są równie udane kompozycje, większa dojrzałość i bardziej urozmaicony repertuar. Większym powodzeniem cieszyło się drugie wydanie albumu z 1994 roku, wzbogacone trzema bonusowymi piosenkami, którego wydawcą była firma Bogdan Studio. W roku 1993 dyskografia zespołu została wzbogacona o kolejny album, zatytułowany Kocham Cię, najpopularniejszy w dorobku chłopców z Placu Broni, który został sprzedany w około 100-tysięcznym nakładzie. O popularności albumu zadecydowała obecność wczesnych przebojów O Ela i Aeroplan oraz coveru Jezioro Szczęścia zespołu Baim. W jego nagraniu obok Łyszkiewicza i Dread Huntera wzięli udział Jacek Królik i Artur Malik, a także goście Jan Borysewicz – gitara, John Porter – gitara akustyczna i Wojciech Morawski – perkusja. W 1996 roku ukazał się kolejny album grupy noszący tytuł Uśmiechnij się, nagranej z gitarzystą Siergiejem Pierre-Krestowem i perkusistą Grzegorzem Schneiderem. Gościnnie na instrumentach klawiszowych zagrał realizator dźwięku Rafał Paczkowski i orkiestra smyczkowa. W połowie lat 90. zespół występował w klubach polonijnych w Stanach Zjednoczonych. W 1998 roku ukazał się koncertowy album chłopców z Placu Broni zatytułowany Gold. Kolejny album pod tytułem Polska ukazał się w 2000 roku. 13. utwór z płyty, czyli Piosenka piłkarska, stała się hymnem polskiej reprezentacji podczas eliminacji do Mistrzostw Europy w 2000 roku. Płyta została nagrana z udziałem Andrzeja Bańki na gitarze i Mateusza Misiora na perkusji. 23 czerwca 2000 roku Łyszkiewicz zginął w wypadku samochodowym, co oznaczało koniec działalności chłopców z Placu Broni. Utwór Kocham wolność został zarejestrowany w warszawskim studiu S4 wiosną 1989 roku, tuż przed rozpoczęciem transformacji systemowej w Polsce, stając się jednym z najważniejszych polskich protest-songów oraz jednym z najbardziej popularnych polskich przebojów muzycznych przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Twórcą tekstu i muzyki jest Bogdan Łyszkiewicz. Tekst piosenki podkreśla znaczenie wolności jako niezbywalnego i koniecznego warunku ludzkiej egzystencji. Piosenka zadebiutowała na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia 10 czerwca 1989 roku, ostatecznie docierając do drugiego miejsca nieco ponad miesiąc później. W 2016 roku utwór znalazł się na pierwszym, a w 2017 roku na trzecim miejscu notowania polskiego topu wszechczasów.
Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolność.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!
Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnij świat, wraca dziś. Pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. mój dom wśród zielonych pól. O, nowy dzień. Jak my w szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi.